Już nagrywasz?
Tak, nagrywam cały czas, także możemy zacząć.
Jesteśmy w centrum Puszczy Kozienickiej, na miejscu, które nazwano Bartny Kąt, dlatego że znajdują się tu trzy kłody.
Kłody, Bartny. Tak.
Na razie pokażę, znaleźliśmy tylko jedną, ale...
Pokażę wam zdjęcie tej kłody, którą znaleźliśmy.
Ale w samym centrum takiego placu jest pomnik Mirosława Dziedzickiego, artysty, który wykonał taki oto oryginalny pomnik pszczoły.
I ostatnio odnowił też tę rzeźbę. Ona rzeczywiście warta jest odwiedzenia. Nie dojedziecie tu samochodem, albo na piechotkę, albo rowerem. To jest od najbliższego parkingu jakieś 2 kilometry. Ale zapraszamy, a my tym razem odcinek nagramy chyba bliżej tego parkingu, bo nie będziemy tu chyba mieć całego sprzętu.
Jaka tu sytuacja wśród kuzynek pszczół, można powiedzieć, się odbywa. Mianowicie mrówki rudnice ciągną zabitego szerszenia. Konkretnie to królową szerszenia, bo jest na tyle dużo, że wiem, że to jest matka. I udaje im się ją ciągnąć kolektywnie.
Dzień dobry, witamy was jeszcze raz z tego parkingu leśnego w pobliżu pomnika pszczoły. I
w Puszczy Kozienickiej.
W Puszczy Kozienickiej i przedstawiamy artykuły, o których
niespodziewanie omawiamy 3 artykuły naukowe. I nadspodziewanie są z tematyki związanej z pszczołami.
Kto by się tego spodziewał?
Nie wiem. W każdym razie pierwszy artykuł jest o dawnych i całkiem niedawnych wierzeniach Ukraińców w kulturze ukraińskiej związanej z pszczołami.
A drugi temat jest o polskich badaniach, o dezinformacji w handlu miodem nawłociowym.
Tak troszeczkę nawiązując do pierwszego badania, właśnie Perun nam dał znać, Piotrze.
Dał nam znać. Mam nadzieję, że pozwoli dokończyć nagranie, zanim przyjdzie do nas całą swoją
siłą. No i trzeci artykuł, nie ukrywam, że najbardziej ciekawy, czyli pewne rozdwojenie jaźni w nowoczesnym pszczelarstwie, czyli podejście technooptymistyczne i technosceptyczne w pszczelarstwie i zjawisko zaprzeczenia sobie socjologiczne, które występuje wśród pszczelarzy. Zapraszamy, jesteście ciekawi.
Zapraszamy. Zaczynamy.
Tak,
Uliana
jaki jest
Mowna.
Uliana, tak.
Etnolożka z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
W Kijowie konkretnie. Także lecimy do Kijowa. A czy właśnie już zlecieliśmy?
Już jesteśmy w Kijowie i temat jest mocno związany w ogóle z rytuałami pszczelarskimi, które są dość powszechne.
Tak, w ogóle w świecie. No nic dziwnego, bo człowiek właściwie od paleolitu w jakiś sposób współżył z pszczołami, na początku oczywiście w kontekście zbieracko-łowieckim, czyli podkradał po prostu miód i sam czerp najprawdopodobniej.
A potem mamy ślady różnych, przepraszam, ale muchy, meszki. A potem mamy ślady różnych rytuałów od Egiptu, Sumeru, Babilonu, Asyrii, poprzez cywilizacje już później greckie, rzymskie.
Tak.
Przeszło to na germańskie i w końcu
ale jak pani
też
Uliana,
i słowiańskie.
Właśnie, jak pani Uliana zauważa na samym początku artykułu, o tych informacje z tych kultur, które wymieniłeś, mamy dużo bogatsze niż odnośnie terenów słowiańskich, a szczególnie dotyczących narodowości ukraińskiej. I dlatego ona postanowiła się im przyjrzeć.
Tak, to chyba dlatego, że w ogóle mamy kłopot ze starym piśmiennictwem z czasów przedchrześcijan.
W ogóle obrzędowość starosłowiańska jest...
Słowianie zostali nazwani Słowianami dlatego, że posługiwali się dziwnym językiem i nie mieli pisma.
Tak, rzeczywiście z tego co wiem... jest to, a studiowałem kiedyś religioznawstwo nawet.
No właśnie.
Jest to rzeczywiście słabo poznane i dużo rzeczy jest tam spekulacją. No niemniej, temat miodu, jak ona wskazuje, temat pszczół oczywiście, tylko że związany z miodem, oczywiście zaczyna się w okresie przedchrześcijańskim, ale dużo z tych rytuałów i wierzeń przedchrześcijańskich właściwie dotrwało do epoki industrialnej. Dlatego jej szczątki są nadal obecne w Ukrainie, dlatego akurat w tym wypadku możemy po prostu prześledzić, być może z dużym stopniem prawdopodobieństwa, jak kiedyś mogły wyglądać te obrzędy.
I to, co ona mówi, to nie jest kwestia tylko Ukrainy, bo oczywiście ona skupia się na Ukrainie, ale podkreśla, że to są pewne rytuały wspólne dla wszystkich krajów słowiańskich, Polski, Rosji, krajów bałkańskich, gdzie bela pszczela, czyli biała pszczoła, jest alegorią duszy. I
Tu chyba blisko nam generalnie do roli pszczoły.
A druga alegoria to mucha miodna. Pada takie tutaj określenie, mucha miodna. Co ciekawe, mucha jakbyśmy dosłownie przetłumaczyli słowo w starobabilońskim, w języku klinowym, który żeśmy poznali, to właśnie będzie mucha miodna.
No, i już tu mamy nawiązanie.
Tak, lubimy tego typu nawiązania i
przechodzenia
międzykulturowe. I wyciągać wnioski, czasami nieuprawnione z tego typu podobieństw. No w każdym razie, pewno, i co?
No była pewna cezura w okolicach X wieku, czyli nadejście chrześcijaństwa.
Właśnie.
I pewne przemiany, które
chciałem do tego nawiązać.
W tym momencie nastąpiły.
Tak, bo chciałem, bo dla okresu przedchrześcijańskiego, i oczywiście, ponieważ mamy na ten temat mało informacji, to z tej wiedzy, która później już została, prawda, która tkwiła jako po prostu wierzenia ludowo-chrześcijańskie, tak bym to powiedział, charakterystyczne jest, że słuchaj, pszczoła, i wy oczywiście słuchajcie, drodzy widzowie i słuchacze, że pszczoła miodna miała pewną osobowość i była kategoryzowano jako członek rodziny pszczelarza.
Tak.
Czyli to, co i później to przeszło do chrześcijaństwa jako istota boska, jako stworzenie boskie, co się na przykład odzwierciedla w tym, co jest też u nas, że nie mówi się o tym zwierzęciu, że zdycha, tylko że umiera.
Że umiera, a samo to przecież, jeśli umrze pszczelarz, to jego następca idzie do pszczół, żeby ich powiadomić, że od tej pory on się będzie nimi opiekował?
Czyli tutaj można powiedzieć, że w okresie przedchrześcijańskim były pewne elementy wierzeń animistycznych. Wierzenia animistyczne to są takie wierzenia trochę panpsychiczne, gdzie po prostu różne elementy w krajobrazie, w tym i zwierzęta, również mają swoją duszę, również mają swoją osobowość. Co się łączy też z tym, o czym będę chciał powiedzieć trochę później, że nie można ich traktować w dowolny sposób.
No, zdecydowanie nie. Jeśli są istotami specyficznymi, specjalnymi, na specjalnych prawach, to
są osobami. Członkami rodziny, są osobami, bo tak traktowano kiedyś pszczoły. I właśnie, tutaj wkracza chrześcijaństwo. I na co autorka akurat nie zwróciła specjalnej uwagi, ale ja na to zwróciłem uwagę, bo mnie to zaciekawiło. Otóż pada takie sformułowanie, że chrześcijaństwo wydestylowało, wyekstrahowało z tych rytuałów pewną esencję i wdrożyło je jako cechy użyteczności pszczół, które łączą się z produktami pszczelimy, takie jak wosk na przykład, który by oczywiście powszechnie używało się i chyba nadal się używa w kościołach.
Tak, zdecydowanie.
Właśnie, miód oczywiście, czyli pszczoła owszem, była już, jaka tu się zmiana dokonała? Pszczoła owszem, była zwierzęciem owadem na specjalnych usługach, była nawet boskim stworzeniem, natomiast już w tej wizji nie już jako członek rodziny pszczelarza, tylko już w tej wizji antropocentrycznej, gdzie pszczoła jest pewnym instrumentem, który można wykorzystywać dla potrzeb człowieka.
Mhm.
Tak bym to widział, tą zmianę. A w końcowym etapie chrześcijaństwa jeszcze dokonała się instytucjonalizacja.
No
tego zjawiska.
Ja jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Nie wiem, może ci przerwę akurat wywód, ale autorka tu podkreśla, że na poszczególnych etapach to przechodzenie zwyczajów i pewnych rytuałów na grunt chrześcijański następowało. Pisze na przykład, że między XI a XII wiekiem powstała grupa świętych patronów pszczelarstwa w Ukrainie, czyli świętego Aleksego Zozyma i Sawacjusza. Z czym mam ja pewien zgryz, bo doczytałem się, że święty Sawacjusz zmarł w 1435 roku. Ale myślę, że to raczej chodzi o to, że między XI a XII wiekiem następowało to przeniesienie na przykład świąt dawnych związanych z pszczołami na święta związane ze świętymi kościołów chrześcijańskich. I jest to jakiś tam element, który prawdopodobnie przechodził przez dłuższy czas niż ten XI-XII wiek, i jeśli święty Sawacjusz dołączył do grona patronów pszczelarstwa w Ukrainie.
Jasne. Natomiast przypatrzmy się, w jakich obrzędach do czasów współczesnych zostały te pozostałości, które wywodzą się jeszcze z tych wierzeń związanych z pszczołami. A więc na przykład w obrzędach wigilijnych, w obrzędach weselnych, w przyjęciach weselnych, w parowaniu świec, w obrzędach pogrzebowych, No i to no, właściwie...
Tu mamy chociażby charakterystyczne dwie potrawy, czyli kutia, która stamtąd pochodzi, ale nie tylko kutia, bo i koliwo, które jest dawniej było mieszaniną gotowanej pszenicy i z miodem pitnym, a teraz jest to kasza pszenna z miodem pitnym i koliwo jest tradycyjnym daniem na stypie. Więc tu mam jak najbardziej połączenie, a dawniej rzeczywiście od narodzin. Miód na ślubie do tej pory używany jako podarunek od nowożeńców dla swoich gości, bardzo często spotykany. Miód przy narodzinach wtedy, znaczy przez wiele setek lat był w ten sposób się manifestował, że kobiety, które odwiedzały kobietę, która urodziła właśnie dziecko, przynosiły jej miód, żeby się wzmocniła.
Jeszcze jedną rzecz zwróciłem uwagę. Nie wiem, czy spostrzegłeś to, że w tych czasach wcześniejszych, w tych wierzeniach wcześniejszych funkcjonuje też no, pewne tak zwani diabli pszczelarze funkcjonowali, czyli pszczelarze, którzy no, źle się opiekowali tymi swoimi pszczołami, mieli ciężką rękę, jak tu jest napisane,
mogli
szkodzić innym pszczelarzom.
Ale to też dlatego, że pszczelarz w ogóle w czasach przedindustrialnych był postrzegany jako osoba o specjalnych przymiotach. Czyli specjalnych w sensie dobrych, czyli pracowity, sumienny, uczciwy. To i my mamy z tych naszych przekazów, że nawet nie wymagano od pszczelarzy składania przysięgi w sądzie. Ale jeżeli już ktoś miał się znać na magii i na ciemnych sprawach, no to pszczelarz prawdopodobnie też, bo był nieco bardziej światły niż pozostali członkowie społeczności. I chyba z tego to być może wynikało, że ci diabli pszczelarze wywodzili się też z tej samej społeczności.
Pytanie, czy współcześnie mamy do czynienia z takimi białymi i diabelskimi pszczelarzami?
To co, pooglądajcie sobie ten artykuł, a my przechodzimy do drugiego.
Tak. Piotrze, drugi artykuł. Dezinformacja handlu miodem, konkretnie w internecie, miodu nabłociowego, która napędza inwazję na Włoci Kanadyjskiej i na Włoci Późnej, czyli...
Zajęła się tym grupa naukowców pod przywództwem dr Magdaleny Lendy z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
Która się mieści w Krakowie, więc zlecieliśmy sobie do Krakowa.
Dokładnie. No i cóż, wyjątkowe właściwości miodu nabłociowego. Słyszeliśmy o nich wszyscy, prawda?
Znaczy ja nie, dlatego że nie ma dowodów na ten temat.
No właśnie tak. Okazało się, że nie ma potwierdzonych dowodów w badaniach, tak twierdzą autorzy artykułu.
Tak.
Troszkę mnie to zaskoczyło. Potem jeszcze powiem, dlaczego mnie to zaskoczyło, ale też słyszałem o badaniach na jednej z wrocławskich uczelni, które takie niespotykane i nadzwyczajne właściwości miodu nabłociowego potwierdziły.
A o jakim badaniu konkretnie mówisz?
Właśnie o to chodzi, że prawdopodobnie one nie zostały opublikowane, więc już nie chcę dalej o tym mówić.
Nie, bo ja jedno też rzeczywiście znam. Znam jedno badanie i zadałem to pytanie, konkretnie konsultowałem się z autorką tego badania. Zadałem mi to badanie, dlaczego to badanie nie zostało uwzględnione i dostałem odpowiedź, że To było opublikowane w czasopiśmie, które nie miało punktacji.
I pomimo,
że przypomina artykuł naukowy, de facto no, nie spełnia wszystkich rygorów publikacji naukowej.
Ale tu ciągle w takim razie mamy jakiś punkt zahaczenia, no z tym, że będzie to jeden punkt zahaczenia. Ja po tym pierwszym zaskoczeniu, że miód nabłociowy nie ma żadnych takich właściwości, tak naprawdę to się zastanawiałem, dlaczego ta informacja tak łatwo się niesie. I ja przynajmniej doszedłem do takiego wniosku,
wyszukiwarka Google.
Wyszukiwarka Google, ale też no, dla mnie jest to obok rzepakowego ulubiony miód nektarowy. Abstrahując od wszystkiego, najbardziej lubię spadziowy, ale potem idą te dwa właśnie miody, między innymi właśnie nawłociowy. Znam też kilka podobnych osób i nie wiem, przy tego rodzaju preferencjach to chyba sprzyja dezinformacji.
Wiesz, no po prostu jak tu jest wprost napisane, pszczelarze rozpowszechniają tylko te informacje, na którym mi zależy, ignorując wiele innych badań. No po prostu skoro zależy im i nawet jest tutaj taki wykres, proszę bardzo, od 2002 roku do 2018, jak rosło, no rosły te informacje o cudownych właściwościach leczniczych miodu nabłociowego w internecie, no.
Mm-hmm.
Jest taki...
No jest.
...informacji tutaj.
No i tutaj mamy rzeczywiście zgryz, bo ten miód jest dla wielu z nas bardzo cenny, a no jak na ironię, gdyby się tak przyjrzeć jego roli, to w jakiś tam sposób pszczołom szkodzi, bo
To wyszło w tym badaniu, rzeczywiście, tylko że też...
Nie sam miód, od razu powiedzmy, tylko...
To było badanie klateczkowe na syrop, prawda, sacharozowy versus miód nabłociowy. Tylko że też weźmy pod uwagę oczywiście, że to jest to jedno, że to jest tylko badanie na błocie klateczkowe.
Tak.
I jedno badanie.
Natomiast ja tu chciałem powiedzieć o tym, że bardziej szkodzi sam fakt inwazji na Włoci, która zmniejsza.
Taka jest główna teza.
Tak, która zmniejsza bioróżnorodność roślinną i w ten sposób pogarsza różnorodność dietetyczną pszczoły miodnej.
Dokładnie, ale również powoduje to, że gorzej, mniej pokarmu mają inne zapylacze poza pszczołą miodem. Bo
oczywiście.
Dlatego, że nawet tutaj mogę pokażę taki filmik, który nagrała moja koleżanka, bo spotkała taką łąkę, na której akurat na Włoch była dostrzegalna granica. Dokonała inwazji jeszcze do połowy tej łączki. I widać, że tutaj po prostu kwitnie tylko jedna roślina, a tu kwitnie dużo. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jak mamy monopol jakiejś rośliny na pewnej łące, czy na pewnym nieużytku, to ona kwitnie tylko w jednym okresie, dość krótkim, prawda?
Oczywiście.
Więc może nakarmić tylko te zapylacze, które są w danym okresie. No a
gotowe.
Że pszczoła miodna jest generalistką i jest cały sezon, no to bez problemu może nakarmić ją. Ale wiele zapylaczy, którzy nie ma po prostu ciągłości pożytkowej, które byłoby w stanie się nakarmić pyłkiem w innym okresie, no w tym momencie no albo jest skazane na drastyczne zmniejszenie populacji, albo wręcz na zagładę na danym terenie. Natomiast jest jeszcze inna rzecz, którą też ona badała w innym badaniu, to mogę dopowiedzieć. Otóż okazało się, że pszczoła miodna, że w ogóle pewne grupy roślin są dostosowane dobrze do pewnej grupy zapylaczy. I akurat pyłek na Włoci jest bardzo dobrze rozprzestrzeniany, szczególnie przez duże pszczoły i mające dużo włosków. I właśnie pszczoła miodna jest idealnym zapylaczem, który świetnie rozprzestrzenia na Włoć pospolitą. Więc w tym momencie można powiedzieć, że rozprzestrzenianie się na Włoci za pomocą pszczoły miodnej jest w jakiś sposób szkodliwe dla środowiska, tak jak my byśmy chcieli, żeby ono wyglądało.
Tak, słusznie podkreślasz rolę wszystkich zapylaczy, ale nawet patrząc pszczołocentrycznie, to poprzez właśnie tę inwazyjność i zmniejszenie bioróżnorodności i pogorszenie bazy pokarmowej pszczół miodnych, także prowadzi to nawet z punktu widzenia pszczelarza do spadku po prostu produktywności roślin, gdyby patrzeć na to, co tak naprawdę możemy oczekiwać od pszczół.
No i tu jest pewien problem uwikłania. Moim zdaniem uwikłania się społecznego w strukturze społecznej i pewnych funkcjach, które wydaje mi się, że fajnie nam naświetli trzeci artykuł. Mianowicie taki, że mimo, że my to wypowiedzieliśmy i część pszczelarzy indywidualnie zdaje sobie z tego sprawę, no to jest uwikłana w cały taki system, gdzie może na przykład brakować pożytków i dla nich i po prostu korzystając z tej nawłoci w perspektywie krótkoterminowej, a krótkoterminowa perspektywa może być powodować kryzysy i być w pewien sposób zabójcza dla pszczelarstwa w porównaniu do perspektywy długofalowej.
Idziemy do tematu, w którym dowiemy się, czemu zaprzeczamy.
A konkretnie lecimy do Kolorado.
Do Kolorado.
Może przy okazji zwiedzimy wąwóz. Niewiele wiemy o pszczołach. Tak jest podtytuł tej publikacji.
Tak jest podtytuł.
A zgadzasz się z nią?
Oczywiście. Jeżeli przeczytałem ten artykuł, to już się muszę... Też niewiele wiemy o pszczelarzach. Wiesz, patrzę na to w ten sposób. To znaczy... A propos tego, co powiedziałeś na początku, niewiele wiemy o pszczołach. Nie pamiętam, który to z profesorów mówił już wiele lat temu, że tak naprawdę nasza wiedza o pszczołach to jest 2-3% tego, co powinniśmy wiedzieć, żeby móc powiedzieć, że wiemy sporo.
A ciekawostka, kiedyś się spytałem o to świętej pamięci już profesora Wojkę i wtedy podałem akurat taką cyfrę jak 10%. I on powiedział, nie, no wiem, no wiele więcej przecież.
No proszę.
Być może on okaże się do świata technooptymistycznego. Bo generalnie ten artykuł pani Laurenty Silli.
Pana Laurenta Sillia.
A, widzisz.
Znalazłem pana Laurenta i jest mężczyzną.
To byłeś tutaj bardziej sumienny, dobrze. No to pan Laurenta Sillia przez wiele lat prowadził taką obserwację uczestniczącą, czyli brał udział w rozmowach z pszczelarzami. Jest socjologiem, tak? Jeździł na różnego rodzaju konferencje.
Na konferencjach, bywał u pszczelarza w ich pasiekach, rozmawiał z nimi.
I on nie jest pszczelarzem. Może się tutaj pojawić coś takiego, taka konstatacja, no jak to, i pszczelarz będzie tutaj, nie pszczelarz będzie tutaj po prostu pisał o pszczelarzach i próbował analizować ich
wypowiedzi. Ale jest bardzo... socjologiem, więc...
Tak, ale uważam, że osoba z zewnątrz to jest bardzo dobry punkt, może mieć bardzo dobry punkt widzenia, jako osoby uwikłane wewnątrz danej grupy nie byłyby same w stanie dostrzec.
Ale dobra, dajmy trochę naświetlenia na problem. Nie ma jednoznacznej konkluzji, co stanowiło przyczynę CCD. Te jakieś tam objawy minęły.
Czyli masowe ginięcie.
Masowe ginięcie rodzin pszczelich od 2011 tak naprawdę ono się nie pojawiło, ale pomimo braku tych pełnoskalowych objawów, coroczne zimowe spadki na poziomie 40-50% w Ameryce są uznawane za normalne od tego
czasu. A wcześniej takich spadków nie było.
Wcześniej takich spadków nie było.
Czy poznaliśmy dokładne przyczyny CCD, czy nie? One teraz są dość efemeryczne z tego, co się orientuje. Taka jest konkluzja i w Europie ich nie potwierdzono. Wiele czynników na to wpływa. To na pewno nastąpiło coś takiego, że spadki rodzin pszczelich w Ameryce Północnej, czyli w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, są o wiele większe.
I pszczelarze walczą o przetrwanie na rynku, tworząc kolejne odkłady. To jest jak najbardziej zrozumiała walka o pozostanie w biznesie, bo walczą o swój sens, o to tak naprawdę od czego zaczęli swoje pszczelarzenie. I jest też ta walka celowa, bo od nich zależy pozostanie niektórych gałęzi rolnictwa w ogóle na rynku, bo bez pszczół nie ma tych
miejsc. Tak, ale tu jest problem większy, Piotrze, niż tylko pozostanie w biznesie. Moim zdaniem tu jeszcze można na to spojrzeć tak, jak autor patrzy, właśnie społeczno-kulturowo, a nawet filozoficznie. Dlatego, że poza narracją, że mamy duże spadki, a chcemy nadal zarobić na pszczołach, nawet u pszczelarzy zawodowych, przemysłowych, jednak pojawia się narracja, którą mógłbym troszeczkę postrzegać w kontekście naszego pierwszego artykułu o wierzeniach, a również i drugiego, czyli pewnej sytuacji, która można postrzegać jako sytuację nierozwiązywalną w łatwy sposób, jak z tą nawłocią, prawda? Która jest konfliktogenna pomiędzy rozwiązaniami krótkoterminowymi, jakby na przykład wywozimy na nawłoć, a długoterminowymi budujemy środowisko bogate w pożytki, które są ciągłe. I jest tutaj na przykład problem ratowania pszczół. Otóż ci pszczelarze nie wypowiadają się tylko w kontekście ekonomicznym, tylko w kontekście zmartwienia o stan zdrowia pszczół. Nadal postrzegają tą pszczołę jako zwierzę wyjątkowe, prawda?
Ale przecież oczywiście z ich subiektywnego punktu widzenia ono jest zwierzęciem wyjątkowym, także właśnie z powodu ich całej kulturowej przynależności, więc to na pewno i dość prawdopodobne, że te sytuacje, w jakiej się znaleźli, narastające trudności powodują u nich taki strach przed tym, że ten świat, w którym oni funkcjonują, na zasadach, na jakich funkcjonowali do tej pory, powoli jakoś tak się chyli ku końcowi. I próba ratowania tego świata jest trochę naturalna dla mnie, tak mi się wydaje.
Tylko że właśnie autor tutaj wskazuje, że jest tutaj konflikt pewnych dwóch postaw. Technooptymizm i technosceptycyzm. To znaczy, z jednej strony pszczelarze są zaniepokojeni i uważają, że to jest pewien rodzaj destrukcji, to co się dzieje z pszczołą miodną, która jest eksploatowana w kieracie przemysłowo-produkcyjnym. Prawda? Tak. Tak to należy nazwać. I żeby to mogło się odbywać, to pszczelarstwo musiało z tego troszeczkę takiego, z takiej kultury onirycznej, prawda? No już na pewno z tego systemu, w którym postrzegaliśmy pszczołę miodną jako członka własnej rodziny, zostać tak naprawdę czystym, zwykłym narzędziem i instrumentem w kieracie produkcji, którą można dowoli wykorzystywać. Ale żeby to się udawało, to musi do tego zostać zaprzęgnięta nauka. I tak. Ponieważ tak się stało z rolnictwem przemysłowym, to musiało się też tak z pszczelarstwem, dlatego, że to jest wzajemnie uwikłanie. To znaczy, rolnictwo przemysłowe korzysta z tych samych narzędzi, co pszczelarstwo przemysłowe i potrzebuje pszczelarstwa przemysłowego, choćby w kontekście zapylania, żeby mogło istnieć. I to powoduje pewną rzecz, która może być niedostrzegalna łatwo dla pszczelarzy. To znaczy pszczelarze przemysłowi również potrzebują rolnictwa przemysłowego, żeby przetrwać, a jednocześnie oczywiście zdają sobie sprawę, że to rolnictwo przemysłowe wpływa źle na ich pszczoły i na cały system.
No to jest taka współzależność. No i tu mamy rzeczywiście ten technooptymizm, czyli przekonanie, że nauka może pomóc nam z tymi problemami. Tu mamy całą grupę skupioną wokół Randy'ego Olivera, który jest pewnym symbolem tych właśnie skierowanych na oczekiwania wobec nauki. Z drugiej strony mamy też technosceptycyzm, gdzie pszczelarze sądzą, że tak naprawdę nauka nie jest w stanie dać pszczelarzom gotowych wzorców, ponieważ każdy z nich gospodaruje trochę inaczej. Jeden z Kalifornii, z tych migdałów, przewozi pszczoły do Georgii na jakieś pożytki, które w okresie zimowym są dostępne i pomagają mu odbudowywać te rodziny, a drugi wiezie je do północnej Dakoty, zamyka w hali z kontrolowaną temperaturą i poddaje właśnie takiej kontrolowanej zimowli. Oni mają dwa różne sposoby, a sam Randy Olivier też nie jest przekonany, że jego doświadczenia są na tyle uniwersalne, żeby były gotowe dla wszystkich i żeby wszyscy pszczelarze mogli z nich w ten sam sposób korzystać.
Natomiast muszę cię tu poprawić, Piotrze, bo postawiłeś dwa prądy, jak technosceptycyzm, a po drugiej stronie naukę, ale to nie jest tak do końca prawda. Tutaj on opisuje technonaukę, bo pisze, że autor pisze, że w kapitalizmie szczególnie dominuje technonaukowe podejście do rozwiązywania każdego problemu, czyli tu nie chodzi ogólnie o naukę, tylko o technologię tak naprawdę, a konkretnie technologię naukową, czyli innymi słowy, każde rozwiązanie problemu próbuje się rozwiązać wymyślając nowe, ulepszając narzędzia, które doprowadziły już do tych problemów, wymyślając nowe narzędzia, konkretnie w pszczelarstwie to jest tak, wymyślając nowe, lepsze pod kątem wykorzystania, wyzyskiwania pszczół, żeby odebrać więcej miodu, żeby móc się utrzymać na rynku, jakieś lepsze ule, jakieś nowinki znów, leki, no, jakieś nowe, prawda, chemikalia, jakieś nowe sposoby transportowania pszczół, więcej, lepiej, mocniej. W ten sposób się próbuje zaradzać problemom, a jak autor tutaj wskazuje, sami pszczelarze dostrzegają w pewien sposób beznadziei tej sytuacji.
No, dobrze, że mnie skorygowałeś, ale tak naprawdę to miałem na myśli, tylko mogłem zostać źle zrozumiany też przez innych, więc jest okej. Okay. Miałem na myśli właśnie tą technonaukę, czyli, tak, czyli tworzenie gotowych narzędzi metodami naukowymi.
Autor wręcz pisze o technofetyszyzmie, który pojawia się w ekologizmie, który jest właśnie zorientowany tylko na rozwiązania te po prostu technologiczne.
Ale teraz zastanówmy się, bo chyba doszliśmy już do tego powodu, żeby zastanowić się dlaczego. Dlaczego się ludzie miotają między jednym a drugim punktem widzenia?
Autor sugeruje, że antropocentryzm, który wywodzi się na początku moim zdaniem z tego przejścia w chrześcijaństwo, prawda, a później osiąga apogeum w epoce oświecenia, czyli w dualizmie oddzielenia rozumu ciała od umysłu i po prostu tak postrzeganiu człowieka jako tylko tego rozumnego zwierzęcia, który posiada duszę i umysłowość. Taki antropocentryzm i zaprzeczanie naszej zwierzęczości umożliwia brutalne wykorzystanie miliardów zwierząt, w tym pszczół, dla naszej rozrywki i zwyczajów żywieniowych.
No dobrze. I w związku z tym, jeżeli stajemy w obliczu utraty tego punktu widzenia, to powoduje to w nas uczucie lęku, jakiegoś strachu, że nie potrafimy tego w ten sposób. Stąd się pojawia to zaprzeczenie, które z psychologicznego punktu widzenia polega na takim aktywnym odsunięciu od siebie problemów.
Ale też unika ignorowania prawdy. Zacytuję wręcz zdefiniowanie to, co znaczy w socjologii zaprzeczenie. To brak uznania niedopuszczalnej prawdy lub emocji lub dopuszczenia ich do świadomości. Służy jako mechanizm obronny lub radzenie sobie, czasami niezbędne, aby życie mogło toczyć się dalej pomimo głębokiej traumy, zagrożeń psychologicznych i fizycznych lub niepokojów.
Czyli jeśli zjawiska przyniosą nam w przyszłości traumę, obawiamy się ich, będą dla nas rzeczywiście jakimś dużym problemem,
To wypieramy
je ze świadomości i szukamy krótkotrwałych rozwiązań właśnie w przypadku tych pszczelarzy w technooptymizmie albo właśnie w technopesymizmie i w powrocie do...
Znaczy mi się wydaje, że autor sugeruje, przynajmniej tak pszczelarze też, że głównie ten technooptymizm jest problemem. A tutaj też padają takie porównania na przykład do ignorowania zmian klimatycznych.
Tak.
Tutaj jest to opisane. Właśnie to jest też, to jest dobry przykład zaprzeczenia. Czyli widzimy, że to następuje, wiemy, że to następuje, ale wypieramy to, żeby nadal móc czerpać krótkoterminowe korzyści, a co dodatkowo utrwala to wątpliwości, rozprasza uwagę i opóźnia zmiany regulacyjne. Zmiany regulacyjne, które być może pomogły nam, by sobie poradzić z tym problemem, ale pszczelarze, wnioski z tego artykułu świadczą o tym, że pszczelarze są głęboko uwikłani w ten proces rolnictwa przemysłowego, którego sami stanowią część i chcąc się utrzymać na rynku, nie mają wyjścia i muszą inwestować w logikę tych samych problemów, która stworzyła te problemy. Więc można by powiedzieć, że są w czarnej matni.
Zgadza się. No i stąd te ich problemy, a...
I jak rozwiązać ten problem? Właśnie, ja już powiedziałem, uświadomić sobie.
Właśnie o to chodzi, że ja się zastanawiam też nad rozwiązaniem tych problemów. Wydaje mi się, że czeka nas takie wojenne wręcz przegrupowanie sił w wielu dziedzinach rolnictwa, także i w pszczelarstwie, ale nie chciałbym bawić się w prorokach.
Chodzi o żadne proroctwo. Tu chodzi na przykład o mój brak wiary w to... związane z możliwością poradzenia sobie z warozą w tym modelu pszczelarstwa, jaki mamy obecnie również w Europie, nastawiony głównie na akumulację kapitału i maksymalizowanie zysku. Czy pszczoły miodne, pozwól, że zacytuję, mogą kiedykolwiek rozwijać się i być zdrowe, a nawet po prostu przetrwać w krajobrazie oferującym niedobory żywności, wzbogaconym we wszelkiego rodzaju chemikalia, krajobrazie zaprojektowanym tak, aby w rzeczywistości wykorzenić większość szkodliwych form życia.
No wiemy, że są takie krainy, gdzie nie mogą. Mamy ten przykład z Chin, który jest podawany przy wszystkich tego rodzaju sytuacjach z zapylaniem gruszek ręcznym. Możemy stworzyć takie warunki, w których pszczoły nie będą mogły żyć, ale ciągle jeszcze wierzymy w to, że możemy zapewnić warunki, które pszczół nie zabiją, a potrafią je nadal wykorzystywać.
No tak, tylko że to nie powoduje rozwiązania problemu, przynajmniej tego, jakie też by oczekiwali pszczelarze. Niemal monolityczne skupianie się na rozwiązaniach technonaukowych ukrywa szersze pytanie. Czy pszczelarstwo komercyjne kiedykolwiek, będzie mogło działać w sposób możliwy do zrównoważenia go ze środowiskiem. W tym świetle twierdzę, że zaprzeczanie to, niedopuszczanie tej informacji do myśli jest zbiorowym mechanizmem obronnym spychającym na bok temat jako zbyt niepokojący, aby i go omawiać, gdyż stanowi egzystencjalne ryzyko.
No,
ja natomiast się tego nie boję i wprost to mówię, że nie poradzimy sobie z warozą, póki radykalnie nie zmienimy naszego pszczelarstwa nowoczesnego na inny model i ekonomiczny, i związany ze światopoglądem i ideologią wobec zwierząt, w tym pszczół.
A jeśli zmienimy swój światopogląd i podejście, to wtedy potrafimy?
Piotrze, nie wiem, czy będziemy potrafili, ale przynajmniej będziemy mieli taką otwartą możliwość. A w momencie, kiedy będziemy tkwili w systemie i próbowali rozwiązywać problemy według tej samej logiki, które stworzyły problemy, no to jest ewidentna matnia.
No ja i całym sercem jestem za tym, za sytuacją, o jakiej mówisz, czyli za stworzeniem takiego systemu harmonijnego, który uwzględnia wszystkie organizmy i dąży do właściwego środowiska dla wszystkich organizmów, ale też nie jestem przekonany, że to się da zrobić. I teraz, czy jeśli sytuację mamy taką, że te monokultury migdałowe są, to czy jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby ich nie było i żeby skupić się rzeczywiście na innych sposobach działań?
Strach przed podejmowaniem tego typu wyzwań, jak pisze autor, jest pewnego rodzaju podejściem z wyboru, ponieważ jest ono właściwe politycznie i ideologicznie. Tego typu rozwój jest po prostu normatywnie akceptowany i oczekiwany, więc pewnym rozwiązaniem jest uświadomienie sobie problemu. Mhm. Ja to widzę tak, jeżeli po prostu większość osób nie będzie akceptowała tego jako normy, to ta zmiana będzie możliwa.
No to Cóż, pozostaje nam czekać na następne tego typu artykuły i...
Poza tym, nie chodzi o to, żeby się sprzeczać, żeby nie korzystać z podejścia naukowego, technonaukowego w ogóle.
Ale oczywiście.
Tylko chodzi o to, żeby wykorzystywać technologię.
Ja sobie zdaję z tego sprawę.
Wykorzystywać do tego technologię, która będzie po prostu korzystna dla pszczół. Tylko chodzi o to, żeby nie postrzegać siebie, człowieka, wydaje mi się, że o to chodzi, jako aktora z zewnątrz do ekosystemu, który próbuje coś tam nadzorować w ekosystemie, ale nie jako z zewnątrz, prawda? Traktować to jako zasoby, które jakby przychodzą z zewnątrz, które za darmo możemy sobie pobierać ile chcemy. Chodzi o to, żeby człowieka postrzegać jako element wielogatunkowej społeczności, w którym inne zwierzęta również mają równorzędną możliwość do egzystowania.
Mam wrażenie, że daleka droga przed nami. To jest naprawdę daleka droga.
Ale uświadomienie sobie problemu jest...
Dlatego powiedziałem, że musimy jeszcze poczekać na wiele tego typu artykułów i tego typu punktów widzenia, żeby tak naprawdę to uświadomienie sobie było powszechne.
Na konferencji w Puławach publicznie przy wszystkich zadałem pytanie o to, czy powinniśmy dbać o swoją wielogatunkową społeczność ze wszystkimi innymi istotami, tak jak o siebie samych, naukowczyni Fani Hatia z Grecji i uzyskałem absolutnie odpowiedź twierdzącą.
Najłatwiej to znajdziesz między pszczelarzami, wydaje mi się, bo też omawialiśmy takie badanie, w którym była mowa o roli pszczelarza w społeczności, w którym pamiętam, że ja sam odebrałem to w taki sposób, że pszczelarz może być kimś, kto w społeczności będzie dążył do pokazania człowieka jako elementu wielogatunkowego.
I tu jest ten problem. I on tutaj zwraca uwagę, że i tak w pszczelarstwie, jako specyficznej dziedzinie rolnictwa i tym związaniu człowieka z pszczołami, nawet jeżeli ono jest bezwzględnie wykorzystywane, to przynajmniej w świadomości nigdy nie będzie możliwe technonaukowe podejście, nie odniesie sukcesu w tej harmonizacji z przyrodą. Dlaczego? Dlatego, że pszczelarze są sami do tego sceptyczni, bo mają inne nastawienie do pszczół. I to jest właśnie to uwikłanie w czymś, w sytuacji beznadziejnej, można powiedzieć. Bo z jednej strony są tutaj konkretne przykłady wypowiedzi pszczelarzy. Z jednej strony czują, że muszą to robić, żeby móc się utrzymać na rynku, ale czują, że z tym coś jest nie tak. I tracą zaufanie do nauki w związku z tym. I jest tutaj podany przykład takiej wiedzy właśnie z tak zwanej praktycznej, empirycznej. Czyli pszczelarze, będąc uwikłani w ten system, stosując nowinki te naukowe, technologiczno-naukowe, i tak im do końca nie ufają, że one zadziałają. I tak robią po swojemu. W związku z tym ten sposób i tak się nigdy nie może udać, choćby z tego punktu widzenia. No.
Tak, a ja spróbuję może zakończyć, a może jeszcze to dalej pójdzie, ale spróbuję.
Ale jesteś optymistą, czy jesteś pesymistą tutaj?
W kierunku takim, że uda nam się przekonać ludzi do tego, że nie powinniśmy być że nie powinniśmy siebie traktować jako aktorów z zewnątrz wobec środowiska, wobec ekosystemu. Na razie jeszcze jestem trochę pesymistą.
Okay.
Jeszcze to trochę przed nami sporo roboty. I przypomnę właśnie głos takiego pszczelarza w jednym z tych wywiadów prowadzonych przez Laurenta Silię, który powiedział, że w ostatnim sezonie przed tym wywiadem kupił parę sztuk bydła, bo nie wie jak będzie i trzeba się zacząć powoli dywersyfikować.
No właśnie.
Także może to jest rzeczywiście właśnie taki kierunek.
Że co, że pszczelarstwo po prostu upadnie?
Wielkotowarowe. On jeśli będzie miał, wiesz, parę sztuk bydła, więcej
Zobacz,
niż parę
ale przecież
będzie musiał
omawiając,
mieć.
Omawiając artykuł na temat wierzeń ukraińskich, miałeś wprost podane empiryczne przykłady z tradycji kultury ludzkiej w końcu, gdzie ludzie postrzegali pszczoły miodne jako współtowarzyszy rodziny. Współtowarzyszy rodziny pszczelarza. Więc jak widać, jest możliwe to, inne istnienie niż aktualne. Natomiast można sobie zadać pytanie, czy jest to możliwe przy rozwoju pewnych narzędzi po prostu cywilizacyjnych.
Wiesz,
tak?
Bo możemy też powiedzieć, że nasza chata skraja i my nie mamy takich problemów. Nasze pszczelarstwo z takimi problemami się nie mierzy. Więc
no
wiesz,
ja tutaj się nie zgodzę.
Możemy,
no mierzy się choćby...
Jesteśmy bliżej tego punktu widzenia ukraińskich rytuałów niż wielkotowarowego pszczelarstwa amerykańskiego. Tak?
Tak? To przypomnij sobie niedawne demonstracje pszczelarzy, którzy dołączyli do rolników. No, no. I mamy po prostu wielokryzysową sytuację. Mamy problem z warozą, z nosem mozą, mamy problem z przepszczeleniem, mamy problem z...
Ale chyba...
Właściwie moim zdaniem mamy coraz bardziej pogarszający się stan zdrowia pszczół, na co też poza chorobami wpływają zmiany klimatyczne. Natomiast cała ta działalność rolnictwa przemysłowego nie ułatwia przeciwdziałania zmianom klimatycznym, więc to jest samo napędzające się destrukcyjne koło, moim zdaniem.
No tak, tylko tu chyba trochę mieszamy dwa punkty widzenia, bo jeżeli pszczelarze amerykańscy patrzą na przyszłość w taki sposób, że ona ich trochę przeraża,
tak,
że oni po prostu nie w pewnym momencie nie dadzą rady utrzymać tych pszczół, spadki będą nie 50%, tylko 80% i nastąpi jakieś całkowite załamanie, tak?
Tak, tak.
I to się może skończyć, stąd choćby właśnie te zaprzeczenia i inne cechy, inne...
Tylko nie wiem, czy to jest dobry punkt, do którego warto dążyć, dlatego że jeżeli to się w ten sposób skończy, a cały czas będziemy ludzie w Ameryce i my, bo de facto w globalnym handlu przecież też korzystamy, choćby z migdałów kalifornijskich.
No oczywiście, że tak.
Jeżeli rolnictwo się do tego czasu nie zmieni, a na przykład wymrze większość pszczół nadzorowanych, która jest niezbędna do zapylania monokultur, no to może się to skończyć wręcz głodem. Więc nie wiem, czy to jest dobry kierunek.
Nie, no zdecydowanie to nie jest dobry kierunek. Zdecydowanie idźmy w ewolucję, a nie w rewolucję. To jak najbardziej.
Nie. Ale w jakieś zmiany, żeby być po prostu na pewne kryzysy przygotowanym i mieć alternatywne rozwiązania w zanadrzu.
Okej. Okay.
Natomiast, no wydaje mi się, że głównym wnioskiem z tego artykułu jest, że trzeba sobie to uświadomić, a nie, znaczy wyzwolić się z tego zjawiska zaprzeczenia. Ono jest oczywiście trudne, bo wiem, choć, no właściwie to chyba zmiany klimatyczne już widać gołym okiem, prawda? Ale
tej wiosny chyba mamy taki przedsmak tego, co one mogą przynieść.
Natomiast, no znajdziesz wielu ludzi przecież, którzy zaprzeczają temu zjawisku, więc cóż, no po prostu... Ja uważam, że wyzwolenie się choćby umysłowe z tego zaprzeczenia może dokonać pewnej zmiany, bo jeżeli pewne sądy będą głośno wypowiadane, pewne oczekiwania wobec nauki aplikacyjnej i stosowanej będą wygłaszane, to naukowcy też będą realizować. Uważam, że przynajmniej częściowo, a sam jestem za tym, żeby realizowali po prostu no to, co sami pszczelarze zgłoszą jako największy problem do realizacji lub co chcieliby osiągnąć w przyszłości i wtedy naukowcy, ich zadanie będzie tylko uzgodnić, jaką najlepszą strategią do tego dążyć. Swoją drogą wydaje mi się, że naukowcy, przynajmniej ekolodzy w miarę już to mają ogarnięte. Tylko, że większość ludzi nie chce się do tego stosować.
Ale to jeszcze kwestia też, przypuszczam, sposobu przekazu i dotarcia do ludzi.
Jest ten problem i chyba to nawet omawialiśmy za którymś razem.
Nie potrafię skojarzyć.
Nawet czekaj. A, choćby przy okazji kodeksów.
No to tak.
Słuchaj, czy uważasz, może proste pytanie, wiesz, rozgadujemy się, ale, temat jest ciekawy. Czy uważasz, że gdyby kodeksy były realizowane... ja wiem, że na niektóre punkty możesz mieć różny punkt widzenia, no ale okej, jesteś w stanie chyba niektóre punkty traktować kompromisowo, prawda? Mhm. Czyli jeżeli te kodeksy byłyby realizowane w 80%, czy uważasz, że pszczelarstwo odbiłoby to się z korzyścią dla zdrowia pszczół? W sumie to takie, no tak, taki trochę truizm.
Ale łatwiej byłoby
się utrzymać na rynku pszczelarstwa.
Natomiast można wrócić też do tego artykułu, bo też ci, którzy się charakteryzują technosceptycyzmem, uważają też, że nie wszystkie punkty kodeksów dobrych praktyk da się w nie wszystkich sposobach gospodarowania
na przykład
dotrzymać. Nie było przykładu. Tam był jeden z głosów w dyskusji, że sobie można ustalać kodeksy dobrych praktyk, a tak naprawdę życie jest życiem i to, jak się postępuje z pszczołami.
No właśnie, bo tutaj trochę
to jest całkiem co inne.
Na przykład było też wspomniane o matkach. Moim zdaniem pytanie, czy...
Tak.
Właśnie,
też w kontekście tego, o pszczołach sprowadzanych
z Kawaju. W kontekście koło pomnika, co przeczytałem na tablicy. Tam biologia pszczoły wskazuje, że matka pszczela może żyć 5 lat. No jak wiemy, w pszczelarstwie przemysłowym, a nawet tym w Polsce towarowym, prawie nigdy tyle nie dożywa, oprócz matki, która jest no po prostu utrzymywana sztucznie w ulu, powiedzmy, reprodukcyjnym i nawet celowo się ogranicza, prawda, i dokłada czerw od innych rodzin.
No, tak.
Bartnictwa w Puszczy Korzenickiej. Opisane są tutaj tradycje pszczelarskie
i biologia rodziny pszczelej. Czytałem, że matka pszczela może żyć nawet 5 lat. Tak się zastanawiam, czy nie dotyczy to czasami sytuacji, którą opisuje ten artykuł o wierzeniach dawnej Ukrainie, kiedy pszczoła miodna uznawana była trochę za członka rodziny pszczelarza, a nie sytuacji współczesnej, bo jaka matka współcześnie w rolnictwie i pszczelarstwie przemysłowym dożywa 5 lat? Jaka? Tylko ta, która jest sztucznie unasieniona i utrzymywana w ulu jak najdłużej, dlatego że po prostu jej jaja są najbardziej cenne. Natomiast wszystkie inne matki, jak nawet w nurcie technonaukowym się postuluje, powinny dożywać góra 2 lat, a nawet ostatnio słyszałem, że tylko roku.
Bardzo ładnie.
Czyli to są bardzo, bardzo nieliczne matki. No i teraz tak. W ten artykuł nawet są takie wypowiedzi, które wskazują, że pewni pszczelarzy, ci właśnie technosceptycy, wskazują, że mają wrażenie, że jest pewna presja. Pewna presja technonaukowców na to i powiedzmy ludzi uwikłanych w wielki biznes, jak na przykład Randy Olivier, żeby po prostu często wymieniać te matki, prawda?
Żeby często wymieniać, żeby właśnie prowadzić gospodarstwa, które mają zaopatrywać pszczelarstwo w pszczoły, czy to w matki, czy wręcz w pakiety, właśnie na Hawajach, gdzieś zlokalizowane, w zupełnie innych warunkach przyrodniczych.
No właśnie.
I
jest to problem.
I jest to problem.
A przecież, jak wiemy... Wydaje mi się, że każdy pszczelarz, który w miarę dobrze ogarnia biologię rodziny pszczelej, jest w stanie sobie sam hodować lokalne matki.
No tak, no to...
Natomiast jest to nie smak wielkiego biznesowi hodowli matek, no.
Nie wiem, czy tu akurat biznes hodowli matek, czy ma na tyle silne lobby, żeby w tym momencie...
No wiesz co, jak ja słyszę na przykład, tak. Jest w Polsce, że trzeba matki wymieniać co rok i co 2 lata, no to jest. To, czy uważasz, że nie ma to wpływu na umysł pszczelarzy?
Masz rację, jakiś ma. I stopniowo kropla drąży skał, infiltracja.
Znaczy, chodzi mi o to. Jaka jest logika tego rozumowania, która według autora tego artykułu może być ślepą ścieżką? Czyli tak. Słyszę tak. I to jest relacja, znaczy po prostu opinii, którą usłyszałem. Żyjemy w środowisku, które zostało tak zmienione pod negatywnym wpływem człowieka, że owszem, matki i te nawet matki, które mogłyby mieć cechy zdrowe, mogłyby dożywać 5 lat, ale ponieważ... I żyjemy w takim, a nie innym systemie, no to musimy się do tego przyzwyczaić, musimy do tego przywyknąć. Wymieniajmy matki co roku lub co 2 lata, ale co w takim razie z tymi matkami, które dożyłyby 5 lat, które mogłyby być zaczątkiem linii, która załóżmy może mogłyby mieć jakieś korzystne cechy, na przykład pod względem zdrowia. A to już jest robota dla hodowców. Wy, zwykli pszczelarze, wymieniajcie matki co roku, natomiast pewni eksperci będą hodowali w różnych miejscach matki, które będą na sprzedaż i pszczelarze będą wymieniali. Więc sugestia z tego artykułu jest taka, że jest to rozwiązywanie problemów według tej samej logiki, które stworzyły te problemy.
No tak, tak. Cały czas ten artykuł opiera się według tej samej zasady, że próbujemy rozwiązać problemy, które sami stworzyliśmy.
Tak. No i tyle. No i tutaj chodzi, że nawet ci technosceptycy mówią sobie, ale i tak ale ponieważ korzystają z tych matek, które i tak im, załóżmy, w drugim sezonie już będą liche, prawda? Mhm. Już będą utrzymywały słabą rodzinę. Więc i tak je muszą wymienić, prawda? No bo mają zobacz, że na rynku mają tylko te matki niedostosowane, tylko te, no słuchaj, no po prostu ci wielcy producenci, no mają jakieś, można powiedzieć, że są na preferowanej pozycji na rynku na przykład. No, łatwo mają, wielcy producenci mogą mieć łatwą barierę wejścia na pewien rynek i tak dalej, bo mogą matki taniej oferować. I to nie jest chyba jakaś wielka kontrowersyjna rzecz, jeżeli na przykład upowszechniałoby się taką koncepcję, żeby każdy przynajmniej średni albo półzawodowy pszczelarz albo dobry, no może nie każdy, ale żeby upowszechniać taką koncepcję chowu matek pszczelich na własne potrzeby z własnej pasieki, szczególnie od tych linii, która ma, znaczy od tej linii matrylinearnej, która charakteryzuje się dobrymi walorami zdrowotnymi.
Zgadza się.
To jest do zrobienia, wydaje mi się. No.
To jest do zrobienia, oczywiście. I ja myślę, że już całą resztę powinniśmy zostawić O, ostatnia kamera została. Tylko jedna moja kamera została.
Cześć! Także dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jesteście też technosceptykami czy technooptymistami?
Do następnego odcinka.